Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Mamy połączenie z zapowiadanym gościem. Jest z nami dr Łukasz Adamski, historyk, politolog, który specjalizuje się w historii krajów Europy Wschodniej, także wicedyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zacznijmy, panie doktorze, od podsumowania tego, jak obecnie wygląda sytuacja na Ukrainie, konkretnie też tych nocnych ataków na Kijów i co teraz się dzieje.
No, muszę powiedzieć, że ten atak, sądząc po reakcjach nawet moich znajomych z Kijowa, a także tego wszystkiego, co można przeczytać w mediach, zrobił wrażenie także na mieszkańcach, na samych Ukraińcach, na mieszkańcach Kijowa, bo to ukraińska stolica była głównym przedmiotem, głównym celem ataków, dlatego że to faktycznie było potężne uderzenie, przy czym wybuchy, różnego rodzaju huki rozlegały się przez większą część nocy i no, rezultatem tego ataku jest śmierć bodajże 8 osób i kilkudziesięciu rannych, więc Rosja z premedytacją atakowała cele cywilne. A dlaczego to robiła? Do ataków na Kijów, już nie mówiąc o miastach na wschodniej, południowej Ukrainie, które są na tyle regularnie ostrzeliwane, że niestety w ogóle w jakiejś mierze sami Ukraińcy już do tego przywykli, przyzwyczaili się, już nie mówiąc o Polakach, ale nawet do ataków na Kijów dochodziło regularnie, ale faktycznie może w mniejszej skali. Tutaj to był ewidentny sygnał wysłany mieszkańcom stolicy i całej Ukrainie, jakie konsekwencje będzie miało dla Ukrainy odrzucenie tego planu pokojowego, który administracja Trumpa i sam amerykański prezydent w porozumieniu z Kremlem, to trzeba tak powiedzieć, usiłują teraz narzucić Ukrainie. No i o ile prezydent Zeleński wczoraj potwierdził, że Ukraina nie rozważa i nie akceptuje przekazania formalnie Krymu Rosji, może się tylko pogodzić z tym, że Rosja zachowuje faktyczną kontrolę nad Półwyspem i podobnie jak nad innymi okupowanymi obszarami, ale nie zgodzi się na tak zwaną cesję terytorialną, czyli na formalne odstąpienie terenu, co Trump bardzo mocno skrytykował. No i tutaj jest odpowiedź Putina, że jeśli, no, która brzmi tak, że konsekwencją tego będą dalsze ataki zbrodnicze, terrorystyczne na ludność cywilną. No i coś takiego właśnie jak Kijów przeżył ostatniej nocy.
A co można więcej powiedzieć na temat reakcji Stanów Zjednoczonych, konkretnie reakcji, no właśnie reakcji Trumpa? Tutaj możemy jeszcze zacytować: nie jestem zadowolony z rosyjskich ataków na Kijów, niepotrzebne i w bardzo złym momencie. Władimirze, stop. To są słowa, które napisał Donald Trump. No, podkreślił, że w wyniku wojny tygodniowo ginie 5 tysięcy żołnierzy. Zróbmy porozumienie pokojowe. O czym mówi ten, no, taka reakcja Donalda Trumpa?
No, ona nie jest jakimś zaskoczeniem, dlatego że to jest taki charakterystyczny dla amerykańskiego prezydenta styl, bym powiedział, bardzo bezpośredniego i często wręcz niezbornego przekazywania myśli albo naiwnego. No bo ja może przypomnę, że dzień wcześniej, wieczorem, konkretnie wczoraj, Trump napisał taki wręcz bluzg pod adresem Ukrainy, że odrzuca szczodrą ofertę, którą on starał się wynegocjować. No i teraz, kiedy Trump mówi Władimirze, przestań bombardować, bo to nie jest dobra rzecz, no to jest, no powiedzmy sobie szczerze, to nie jest jakieś bardzo mocne potępienie, tylko to jest odwoływanie się wręcz do jakichś pozytywnych ludzkich uczuć u Putina w nadziei na to, że wtedy rosyjski prezydent będzie bardziej skłonny do zawarcia tego upragnionego przez Trumpa porozumienia. Być może w ciągu porozumienia, które miałoby zakończyć 100 dni jego kadencji jako prezydenta. Ale Trump niestety nie rozumie, i to jest ogromny problem dla Ameryki, dla Ukrainy, dla całego świata, nie rozumie, że tego rodzaju apel apele raczej będą potraktowane przez Putina jako kolejny przejaw słabości, naiwności, niedołęstwa Stanów Zjednoczonych, a faktyczne zawieszenie broni i faktyczne skłonienie Putina do rozejmu mogłoby być osiągnięte tylko wtedy, jeśli Ameryka by zagroziła radykalnym zwiększeniem sankcji na Rosję, także na te państwa, które handlują z Rosją pomimo obowiązywania europejskich, amerykańskich sankcji. Pewnie zapowiedź zwiększenia współpracy wojskowej, wywiadowczej z Ukrainą, a być może nawet zapowiedź podtrzymanie w każdym razie deklaracji przyjęcia Ukrainy do NATO. I wtedy być może Putin by zrozumiał, że musi ustąpić nieco bardziej niż dotychczas, aby zawrzeć pokój, rozejm, który chyba też już wydaje się w interesie Rosji. Natomiast jeśli będzie otrzymywał takie sygnały jak od Trumpa, od pana Witkowa, no bym powiedział negocjatora głównego w tym momencie z ramienia Stanów Zjednoczonych, tego układu z Rosją, sygnały apelujące do tego, że do jakichś pozytywnych emocji Putina, do tego, że Rosja też ma jakieś uprawnione interesy, że nie wszystko jest tak jednoznaczne, no to nie jest dobra strategia. Ona po prostu doprowadzi tylko do radykalizacji żądań Rosji, do alienacji Stanów Zjednoczonych od Europy i innych krajów świata przyzwyczajonych do, nie wiem, do prawa i do zasad cywilizowanej dyplomacji, a sama Ameryka raczej też nic nie osiągnie.
To w takim razie powiedzmy jeszcze o polskiej przestrzeni powietrznej, czy natowskiej przestrzeni powietrznej. No dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało informację, że szwedzki myśliwiec stacjonujący w bazie wojskowej w Malborku wzbił się właśnie do lotu w odpowiedzi na bliską obecność rosyjskiej maszyny w przestrzeni sojuszu. Taką informację też przekazało NATO. Teraz mówimy o wielkim ataku na Kijów, ale myśmy mieli przecież przypadki fragmentów tych rakiet, które spadały już na polskie terytorium, zresztą też tragiczne w skutkach przypadki. Czy takie brawurowe zachowanie Rosji i Władimira Putina może powodować, że więcej takich incydentów, że będziemy mieli i musieli teraz odpowiadać na większą ilość tego rodzaju incydentów? No i też czy ta odpowiedź jest adekwatna, jest wystarczająca? Pytam tutaj konkretnie o odpowiedź Polski, czy szerzej właśnie wojsk natowskich?
Znaczy, wydaje się, że ta odpowiedź była absolutnie adekwatna w stosunku do rozmiaru zagrożenia. To znaczy, nie Polska była atakowana, tylko Ukraina. Więc Polska prewencyjnie, polskie myśliwce, tak, patrolujące przestrzeń powietrzne wyleciały. I to, prawdę mówiąc, już jest działanie regularnie podejmowane, gdy dochodzi do zmasowanych ataków rakietowych na Ukrainę. To znaczy, to nie tylko ta sytuacja taka miała miejsce ostatniej nocy, ale przynajmniej w ciągu ostatnich półtora roku, to o ile ja pamiętam, praktycznie zawsze, kiedy dochodziło do zmasowanego ostrzału Ukrainy, a zwłaszcza zachodniej części kraju, to zbijały się w niebo myśliwce. Więc to, powtarzam, to jest działanie adekwatne do zagrożenia. To znaczy, w sytuacji, gdyby raczej przez pomyłkę niż przez celowe działanie Rosji, takie rosyjskie rakiety wleciały na terytorium Polski, no one muszą być zestrzelone albo zneutralizowane, tak żeby nie zrobiły żadnej krzywdy i żadnych szkód nie wyrządziły w samej Polsce. Natomiast myślę, że jakby ta rosyjska odpowiedź, którą ten rosyjski sygnał, tak, bo to jest demonstracyjny sygnał wysłany pod adresem Ukrainy i w zasadzie też Europy, co może oczekiwać Ukrainę, jeśli nie przyjmie warunków tej de facto kapitulacji wymyślonej przez Trumpa i Putina. Więc my musimy mieć świadomość, że wojna może potrwać jeszcze wiele lat, że przetrwanie Ukrainy i w jakiejś mierze zapobieżenie też możliwej agresji Rosji na kraje bałtyckie czy na Polskę wymaga intensywnego wspierania Ukrainy, póki ta walczy i walczyć może.
To jeszcze tylko na zakończenie, mamy ostatnie dwie minuty, a pytanie będzie trudne, no ale cały czas jak relacjonujemy wojnę na Ukrainie, to mówimy o tym, że no, Ukraina się broni. Od czasu do czasu incydentalnie mówimy o tym, że Ukrainie udało się dosięgnąć jakieś cele, tam cele strategiczne w Rosji. Ostatnio taka duża eksplozja, która uderzyła w siły Putina, to chyba w skład amunicji, prawda? Położony to było kilkadziesiąt kilometrów od Moskwy. No właśnie, może ta wojna nie trwałaby aż tak długo, jak przewiduje część analityków, jeżeli faktycznie Rosja poczułaby no też jej taki realny obraz, czyli no po prostu to, że z jednej strony atakuje, ale też może być zaatakowana.
Znaczy Rosja chyba już czuje ten realny obraz, bo przecież jest wysoka inflacja, spada poziom dochodów ludności, jest zagrożenie dronowe w zasadzie w całej europejskiej części Rosji. Rosja jest izolowana od Europy, z którą jednak jest kulturowo, przynajmniej jeśli chodzi o taką kulturę bytową, tak, dnia codziennego, najbliżej związana. Rzecz tylko w tym, że to nie zmienia ani poparcia Rosjan dla putinowskiego reżimu. Oni raczej wychodzą z założenia, że nawet jeśli Rosja zrobiła jakiś błąd, to trzeba się solidaryzować z władzami i z kierunkiem działań rządu, a także nie zmieniła kalkulacji Putina. Ta wojna się skończy wtedy, kiedy Putin albo jego następca uznają, że koszt prowadzenia wojny jest znacznie i ryzyko z tym związane jest znacznie większe niż potencjalne zyski, które Rosja może osiągnąć. I oczywiście, jeśli by Putina zabrakło, w co pewnie wszyscy mają nadzieję, to potencjalnemu następcy byłoby znacznie prościej podjąć decyzję o zakończeniu wojny, ale nawet Putin jest ją w stanie podjąć pod warunkiem, że zobaczy, czym mu grozi kontynuacja wojny. A niestety Stany Zjednoczone nie są gotowe właśnie do takiego radykalnego zwiększenia stawek, dlatego ja tutaj nie upatrywałbym jakiejś nadziei w zmianie stosunku społeczeństwa rosyjskiego, bo ono wie, że Rosja jest w stanie wojny i że ta wojna też może nawet choćby przez ataki dronowe dotknąć ich osobiście, ale to nie zmienia właśnie ich niestety nacjonalistycznej, imperialnej postawy.
Powiedział dr Łukasz Adamski, historyk, publicysta, ekspert do spraw Europy Wschodniej, wicedyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.